Piątek 10 tygodnia zwykłego, w pierwszym czytaniu prorok Eliasz ucieka na pustynię po tym, jak doprowadził do śmierci proroków Baala w północnym królestwie, w królestwie Samarii. Jest ścigany przez żonę króla Achaba. Achab, mimo ewidentnych znaków, że Bóg Jahwe jest Bogiem prawdziwym, że Bóg Jahwe jest Bogiem Izraela, nie nawraca się, nie rezygnuje z wprowadzenia obcych kultów, a żona Achaba tym bardziej prześladuje teraz Eliasza i każe go ścigać, więc Eliasz ucieka na pustynię. Ucieka zniechęcony też tym, że jego działalność, że znaki Boże, które Pan Bóg objawił, nie powodują nawrócenia Izraela. Ma poczucie jakiegoś bezsensu swojej misji, jakiś kryzys. Udaje się na świętą górę Choreb, na tę górę, gdzie wcześniej Bóg objawiał się Mojżeszowi. Na tej górze Bóg objawia się Eliaszowi i posyła go do dalszej misji. Bóg przychodzi do Eliasza, ale mimo jakichś spektakularnych zjawisk atmosferycznych, jak wichura, ogień, trzęsienie ziemi, Bóg przychodzi w łagodnym powiewie. Dopiero wtedy Eliasz zasłania twarz, rozpoznając przyjście Boga. U Żydów było przeświadczenie bardzo mocne, że kto by zobaczył Boga, musi umrzeć. Dlatego Eliasz zasłania twarz. A musi umrzeć, bo człowiek jest grzesznikiem i nie może zobaczyć świętego Boga. A jednak Bóg święty, potężny w swoim majestacie, nie przychodzi w tym, co można by było uznać, że to jest przejaw Jego mocy. Właśnie straszliwy wicher, ogień, trzęsienie ziemi. Przychodzi w delikatności lekkiego powiewu. To jest dla nas na pewno też taką lekcją, że Bóg przychodzi do nas w delikatności łagodnego powiewu, na przykład wtedy, kiedy mówi do nas swoim słowem, słowem, które słyszymy podczas mszy świętej, kiedy słuchamy Ewangelii, kiedy słuchamy czytań. To jest to słowo, którym Bóg mówi do serca człowieka, ale mówi w taki sposób, żeby tego człowieka nie przestraszyć. Żeby to ciągle był wybór człowieka, czy ja chcę słuchać Boga, czy nie chcę Go słuchać. W łagodnym powiewie. Przejmujący jest także dzisiejszy psalm 27. Psalmista woła: usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. Gdzie ludzie Biblii, psalmista, król Dawid, prorocy, mają głęboką relację z Bogiem. Kiedy jest im źle, wołają do Boga, mówią do Boga. O Tobie mówi serce moje, szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Zobaczyć twarz Boga oznacza błogosławieństwo. Tylko Bóg może objawić swoje oblicze. Człowiek nie ma do tego prawa. Eliasz zasłania swoją twarz przed Bogiem, żeby nie widzieć Boga, bo nie jest godny. Ale Bóg może objawić swoje oblicze człowiekowi. Więc psalmista chce zobaczyć Jego oblicze, prosi o to, żeby mógł je zobaczyć. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny. Psalm pełen nadziei, że człowiek zobaczy Boga, że Bóg będzie mu błogosławił. W dzisiejszej Ewangelii Jezus domaga się czystego serca, serca całego dla Boga. Podczas kazania na górze Jezus tłumaczy przykazania i ten Jezus, który Wiele przykazań żydowskich pozwala nie przestrzegać, wiele przepisów żydowskich pozwala nie przestrzegać, mówiąc, że miłość jest wypełnieniem prawa, to przykazania dekalogu zaostrza. I dzisiaj szóste przykazanie, nie cudzołóż, Jezus przedstawia w sposób jeszcze bardziej radykalny. Mówi, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w sercu swoim dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jezus chce czystych serc, serc całkowicie oddanych Bogu i miłości, która jest właściwie ukierunkowana, jest ukierunkowana na miłość, która jest służbą, na małżeństwo, które jest obrazem miłości Boga do człowieka, a jednocześnie pokazuje, że kwestia nieczystości nie rozgrywa się tylko w czynach zewnętrznych, ale ona zawsze wychodzi z serca człowieka. Kiedy Jezus będzie znosił podział potraw na czyste i nieczyste, to będzie tłumaczył uczniom, że nic, co wchodzi w człowieka, nie czyni go nieczystym. Żadna nieczysta potrawa, nieczyste zwierzę nie uczyni człowieka nieczystym, bo mówi, że to, co czyni człowieka nieczystym, to wychodzi z człowieka, bo mówi, bo z waszych serc wychodzą pożądliwości, kłamstwa, krzywdy. Jakby to się rodzi w sercu człowieka. To serce człowieka decyduje, czy jego czyny będą dobre, czy będą złe. I dzisiaj, kiedy mówi o czystości serca, to mówi właśnie, że w sercu człowieka zaczyna się nieczystość albo czystość. Jeżeli sercem człowieka rządzi pożądanie, jeżeli człowiek chce użyć drugiej osoby jako cel swoich pożądań, to jest moment, kiedy rozpoczyna się grzech. Wola decyduje, jakby ta decyzja, która jest podjęta w sercu człowieka, co ma znaczenie zwłaszcza w naszych przeerotyzowanych czasach, epatujących pożądaniem, prowokujących do nieczystości serca. Bardzo wielu, nie tylko młodych ludzi, odchodzi od Boga właśnie z tego powodu, że sobie nie radzi ze swoją nieczystością, że sobie nie radzą z nachalnością też tych treści, które widzimy i na billboardach, i w telewizji, i w internecie, z niezwykłą dostępnością. I człowiek, który ulega takim pożądaniom, no, ma trudność w nawiązaniu z relacji z Bogiem, bo jest zniechęcony też sobą, jest zniechęcony tym, że nawet jeżeli powstanie z upadku, nawet jeżeli się wyspowiada, to okazuje się, że z łatwością do tych upadków wraca. Być może jest to jedna z ważnych przyczyn, dla których ludzie odchodzą od Boga, dla których społeczeństwa całe się laicyzują, bo idą za pożądaniami, idą za tym grzechem, tak trudnym do opanowania też. Wtedy trzeba pamiętać o dwóch aspektach. Jeden to jest rzeczywiście aspekt takiego brania własnego ciała w niewolę. Znaczy nie pozwalania sobie na to, żeby ciało mną rządziło. Po to mam rozum, po to mam wiarę, żeby brać ciało w karby. I tutaj nawet jeżeli ta walka będzie wśród upadków, to samo to, że jest podejmowana, to już jest bardzo ważne, bo nie pozwala mi przekraczać jakichś kolejnych granic tego zła. Bardzo często młodzi ludzie nie widzą związku między tym, że zamieszkują razem, czy współżyją przed ślubem, a tym, że 1/3 małżeństw się rozpada. No ale tak jest, jeżeli nie bierzemy na poważnie przykazań Bożych, jeżeli nie walczymy o czystość związku przed małżeństwem, to przyjdzie taki moment w małżeństwie, który będzie wystawieniem na próbę. Jeżeli nie nauczyliśmy się narzucać samym sobie pewnych reżimów, pewnych ograniczeń, pewnej dyscypliny, to wtedy z łatwością człowiek może opuścić swoje zobowiązania małżeńskie, rodzinne, a kapłan kapłańskie na przykład, czy zakonnik zakonny, czy zakonnica. Co więcej, można to zacząć usprawiedliwiać, można mówić fałszywie, że ma się prawo do szczęścia, że to jest natura ludzka. Nie, to jest natura ludzka zepsuta, gdzie pójście za jej odruchami krzywdzi innych. To dlatego Jezus każe nam uważać przy samym momencie decyzji, że czy spojrzeć w sposób nieczysty na kobietę, czy widzieć ją w sposób czysty, że gdzieś to się dokonuje w sercu człowieka. To tu się uruchamia proces, który potem może prowadzić do nieszczęść, do zdrad, do rozwodów. Ale jest też drugi aspekt, który mówi o wielkim miłosierdziu Bożym, o wielkiej cierpliwości Bożej. Aspekt, który mówi o niekończącym się miłosierdziu Bożym, o tym, że można przychodzić i przepraszać Pana Boga, można przychodzić do spowiedzi, można się spowiadać, można się podnosić. I Pan Bóg ciągle będzie przebaczał mi grzechy, jeżeli tylko mój żal jest szczery, jeżeli nie chcę tego dłużej robić, chociaż wiem, że jestem słabym człowiekiem i że pewnie jeszcze takie rzeczy będą się zdarzały. Natomiast jeżeli nie chcę, znowu ta decyzja, która jest w sercu, jeżeli nie chcę mojego grzechu, nie chcę tej słabości, z którą sobie nie radzę, i przynoszę to Bogu, to zawsze jest miłosierdzie, zawsze jest przebaczenie. Człowiek nie otrzyma przebaczenia tylko w takim przypadku, jeżeli chce trwać w swoim grzechu. Na przykład młody człowiek, który zamieszkał przed ślubem z narzeczoną, nie otrzyma przebaczenia. Człowiek, który rozwiódł się z żoną i zamieszkał z inną kobietą w związku niesakramentalnym, nie otrzyma przebaczenia, bo w tym nie ma woli zerwania z grzechem. Natomiast wszędzie tam, gdzie jest decyzja o zerwaniu z grzechem, gdzie jest postanowienie, że ja tego zła nie chcę, że ja bym chciał inaczej, tam jest przebaczenie, tam jest miłosierdzie, zawsze, 77 razy. Jezus dzisiaj też zaostrza prawo o rozwodach Żydowi, bo nie Żydówce, Żydowi. Wolno było odprawić swoją żonę i ożenić się z inną. Natomiast Jezus mówi nie. Jakby związek mężczyzny i kobiety przed Bogiem jest czymś świętym. Oni są obrazem miłości Boga do swojego ludu, a w Nowym Testamencie miłości Chrystusa do Kościoła, do oblubienicy, do wspólnoty wierzących. I nie może być ten związek rozerwany właśnie dlatego, że nie może Chrystus przestać kochać oblubienicy Kościoła, ani Kościół nie może przestać kochać swojego oblubieńca Chrystusa. I dlatego małżeństwo jest sakramentem. W nich jest Jezus. Oni są dla siebie nawzajem obrazem Chrystusa. Bóg, który jest miłością, Bóg, który jest miłością radykalną do człowieka, aż po krzyż, aż po śmierć z miłości, domaga się od człowieka tego samego, radykalnej miłości. Wiele mu przebacza, wszystko mu przebacza, ale miłości chce wielkiej, miłości chce radykalnej od człowieka. Ta kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, czyli właśnie grzeszyła przeciwko przykazaniom dotyczącym czystości, cudzołożyła. Kiedy przychodzi do Jezusa i pada mu do stóp, to Jezus mówi, że odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Że to, co decyduje u Boga, to jest miłość. Że trzeba kochać, że miłość ratuje, miłość ocala. Dlatego miłość między mężczyzną a kobietą musi być miłością wierną, miłością do końca. Miłością nierozerwalną, tak jak jest nierozerwalna miłość Boga do swojego ludu, Chrystusa do swojego Kościoła, Boga do człowieka. Da się tak kochać, jeżeli wpuści się Chrystusa do swojego życia, jeżeli żyje się Duchem Świętym, jeżeli człowiek modli się, jeżeli małżeństwo się modli, jeżeli narzeczeni się modlą, jeżeli kapłani, osoby konsekrowane modlą się, mają relacje z Bogiem, to wtedy dopiero ich miłość może być na tyle umocniona, by była miłością wierną. Ale nawet kiedy są upadki, kiedy są porażki, a nawet klęski, zawsze można wrócić do miłości Bożej. Zawsze można prosić o to, by miłosierdzie Boże podniosło mnie. I ono mnie podniesie właśnie dlatego, że Bóg kocha swój Kościół, że Bóg kocha swój lud i nie chce zguby grzesznika, ale jego zbawienia.